Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Iwona Borawska, witam serdecznie naszego gościa, Jacek Godek.
Dobry wieczór.
Tłumacz literatury islandzkiej. Będziemy mówić o mojej ulubionej autorce, tak jak sobie pomyślę o tych książkach, które tu przynosiłeś do studia, które tłumaczyłeś. Jak zwykle nie odważę się wymienić jej imion i powiedzmy, że nazwiska. Wiem tylko, że jest córką Björna, a ty ładnie ją przedstaw.
Sigridr Hagalin Björnsdóttir, to jest jej druga powieść, zatytułowana Święte Słowo. Pierwsza była Wyspa, która cieszyła się ogromną popularnością, również w Polsce. Ja pamiętam, jak ona przyjechała w zeszłym roku na targi, gdańskie targi książki, i podpisywała Wyspę, to zablokowała całe piętro na targach. Mhm. Taka kolejka się ustawiała. I potem też pamiętam spotkanie z nią, to nie było gdzie palca wetchnąć. Na dużej sali było, nie było w filharmonii.
Bo to znakomita książka, jej debiut powieściowy, dziennikarki radiowej, dystopia. No ale taka opowieść, zresztą tu na okładce, to wydawnictwo literackie, na okładce już jest napisane, to może wydarzyć się w każdej chwili. Mhm. A potem na przykład jak się odwróci, to jest tak, twój świat też może stanąć nad przepaścią. Co wtedy zrobisz? No i można sobie powiedzieć, że to takie tam dywagacje, prawda, fantazje pisarki. Ale jesteśmy w stanie, powiedzmy, wyjątkowym w tej chwili, prawda? Na świecie naszym.
No coś z tego się...
Nie wiem, czy to można powiedzieć, że stoimy nad przepaścią, ale na pewno jest to stan wyjątkowy, który zapanował.
Zdecydowanie tak.
Także ta izolacja, którą ona tu opisuje, w jakiś sposób dotknęła nas wszystkich. Ale
znaczy,
tak, żeby
paradoksalnie
przypomnieć...
akurat z Islandią jest odwrotnie, bo pomimo izolacji ten koronawirus już tam dotarł. Mhm. Ale można sobie wyobrazić, że coś dzieje się, że tak powiem, w wektorze odwrotnym, że nie dociera, prawda? I wtedy będziemy mieć do czynienia z sytuacją z wyspy.
No w wyspie, w książce Wyspa, w tej powieści, to było tak, że Islandia z niewiadomych powodów nagle została odcięta od świata, czyli nie ma internetu, nie ma telewizji, samoloty nie latają. Znaczna część rządu pozostała gdzieś tam w świecie, w Europie. Część zostaje u władzy, grozi głód, kryzys gospodarczy. Ta książka składała się, oprócz tego, że oczywiście była akcja, różni bohaterowie i tak dalej, także z takich fragmentów niby doniesień prasowych, jakichś rozporządzeń, prawda, śledztwo się toczy i tak dalej, a co będzie dalej. No, krótko mówiąc, to był taki paradokument momentami. Opowieść o świecie, który stanął właśnie w jakimś takim kryzysie i nie wiadomo, jak się ratować. Społeczność jest skazana na głód, na izolację, zdezorientowana, rządzona, manipulowana. No, bardzo frapująca to była opowieść i pouczająca. Porównywana zresztą do Orwella, do wielu takich
do wielu, opowieści. Tak.
Także ja Wyspę mam w swojej biblioteczce i cały czas pamiętam i tym chętniej sięgnęłam po nową jej książkę, Święte Słowo. Tak się mówi, Święte Słowa, prawda?
Tak. No ja, ale... ja się obawiałem, że ten tytuł będzie troszkę taki humorystyczny, bo powieść taka nie jest. Ona jest o sprawach bardzo poważnych.
No, o słowie.
Jest o słowie, ale niekoniecznie o świętym.
No, ale
w rozumieniu biblijnym.
Jakby już tak pójść w tę stronę, no to przecież Ewangelia Świętego Jana, najmłodsza, się zaczyna, wszyscy pamiętamy, na początku było słowo i tak dalej. I trochę to o tym słowie też jest, o tym świętym słowie, o tym słowie, które stworzyło naszą cywilizację, jak się okazuje, uformowało nasze mózgi, sprawiło, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, i może to dobrze, a może to niedobrze. Prawda?
No właśnie.
A słuchaj, jeżeli jedna właśnie główna bohaterka tutaj, bo jest dwójka, to jest rodzeństwo, ale ta główna bohaterka, która z tym słowem tak najbliżej ma do czynienia, ma na imię Edda. Mm-hmm. To ma jakieś znaczenie?
Imię?
Imię Edda.
Imię, no, oczywiście, że odwołuje się do staronordyckiej literatury. Znaczenie ma o tyle, że kojarzy się z tą literaturą, natomiast to jest powszechne dosyć imię w Islandii, więc to jakby nie jest żadnym zaskoczeniem. Nie? W tym sensie nie doszukiwałbym się jakiegoś drugiego dna w tym. No.
Rozumiem, dobrze.
Jest to popularne imię po prostu.
No, ale
choć
tak
kojarzy się akurat ze słowem.
No. No, no i kiedy z kolei nasz drugi bohater też, no właśnie, trafia do wielkiej biblioteki w Nowym Jorku i mówi, że szuka Eddy, no to dostaje księgi, prawda?
No są, bo są na półce i może sobie je poczytać. Choć nie może poczytać, wiemy dlaczego, prawda? Bo po prostu
jest dyslektykiem.
Ma kompletną dysleksję.
Zanim dojdziemy do tego właśnie momentu, kiedy przedstawimy naszych bohaterów, to wprowadźmy trochę w klimat książki. Tam jest takie właśnie motto, wstęp. Co to za fragment jest, no to jest na początku?
To jest fragment z pierwszej, jak lubią podkreślać Islandczycy, rozprawki na temat gramatyki, która powstała w XII wieku. I to przesadzę, ale tylko trochę, jeśli powiem, że tłumaczenie tego fragmentu zajęło mi dłużej niż tłumaczenie książki.
A czemu takie trudne było to? To był jakiś język dawny?
Bo to jest jeden do jednego cytat z tej rozprawki.
Dwunastowiecznej.
Dwunastowiecznej. Język może islandzki nie poszedł aż tak bardzo do przodu, znaczy tak bardzo się nie zmienił, ale zmieniło się niekiedy znaczenie słów i jednak zmieniła się gramatyka i pisownia. W związku z czym no, miałem troszkę kłopotów, żeby tak dobrze zrozumieć ten tekst nawet. Ale to była ogromna frajda, bo jak wiesz, ja lubię
wyzwania
i lubię starocie.
Teksty, tak.
Więc sprawiło mi to dużo radości. Zresztą jakby na skutek tego tekstu zainteresowałem się Eddą, ale nie tą poetycką, przedstawiającą panteon nordyckich bogów, tylko prozaiczną, która zajmuje się językiem islandzkim, jego używaniem i w dużej mierze zajmuje się jeszcze poezją. W tym sensie, że tam w poezji islandzkiej, skaldycznej, występuje takie zjawisko, co się nazywa kenning, i to jest taka metafora, porównanie. To jest coś takiego, jak można określać na przykład, opisując Odyna, jakich słów należy używać. Albo jakich słów należy używać, opisując Chrystusa. I co ciekawe, w wielu przypadkach te określenia się pokrywają, dlatego że oni nie znali innych wcześniej bogów, w związku z czym jakby starą miarę przykładali do nowego. No ale to tak na marginesie, taka dygresyjka.
Ale to piękny margines. To jest do przeczytania gdzieś? Po polsku pewnie nie, dopóki
jeszcze,
ty nie przetłumaczysz.
Jeszcze nie.
No to poczekam, bo ale, pewnie przynajmniej jakieś fragmenty.
Ale to naprawdę jest bardzo frapujące i do tego jeszcze trzeba skakać po całej literaturze i szukać takich... Bo ja sporo tego przetłumaczyłem już i teraz no nie pamiętam każdego słowa, które przetłumaczyłem. I nie wiem teraz, czy to dobrze przetłumaczyłem, czy źle kiedyś. Bo to jest jakby takim wyjaśnieniem tego wszystkiego. Frapująca robota. Ale to może przeczytajmy wstęp czy motto do świętego słowa. A teraz człowiek każdy, który by chciał pisać lub nauczyć się tego, co zostało spisane w naszym języku, czyli to w świętych pismach, czy w prawie lub genealogii, czy jakiejkolwiek inszej pożytecznej wiedzy zaczerpnąć z ksiąg, jeśli pokornym dość jest w swoim umiłowaniu wiedzy, iż woli niewielki wgląd nawet, niźli żaden, dopokąd nie zyska możebności na więcej, niechaj czyta niniejszy traktat z uwagą, a poprawi. Nie masz bowiem wątpienia, iż w wielu miejscach potrzeba takowa zachodzi i niechaj ocenia moje wysiłki, a wybaczy ignorancję, a stosuje alfabet, który już tu został użyty, dopóki nie znajdzie takiego, który bardziej mu się spodoba. I dalej są litery zaprezentowane.
Tak. Dwa razy A, jedno z kropeczką, potem A i to...
No są samogłoski i spółgłoski.
Tak,
ale... I potem cała ta rozprawka traktuje o samogłoskach i spółgłoskach. Są normalnie dwa takie jakby rozdziały. Ona nie jest długa, ona ma tam, nie wiem, 8 stron może maszynopisu.
W każdym razie to, co przeczytałeś, to było jedno zdanie.
To było jedno
zdanie.
Dałoby
się je podzielić, jakby się...
Tak, ale ono było, w oryginale jest to jedno zdanie.
Ale to było jedno zdanie. Ale wcześniej jest cytat z Claude'a Lévi-Strauss'a ze Smutku tropików. Trzeba przyjąć, że pierwszą funkcją pisma było ułatwienie wprowadzenia niewolnictwa. Inna teza tu się pojawia, że to chodziło o ściąganie podatków. Mhm. Czyli pismo ma mniej, że tak powiem, szlachetne pochodzenie, niż by się nam wydawało, kiedy myślimy o tym właśnie Piśmie Świętym, czy o Świętym Słowie. Tak. Że to jest coś, co sprawiło, że człowiek zapanował no, tak naprawdę nad drugim człowiekiem. I nad rzeczywistością,
dzięki pismu,
prawda?
Tak,
dzięki pismu. Jesteśmy na początku tej fascynującej drogi, w którą poprowadzą nas bohaterowie. I teraz nie wiem, czy przeczytasz ten fragment, opis zdjęcia. Wydaje mi się, że też mogłoby to być ciekawe wprowadzenie.
Myślę, że to jest ważne z punktu widzenia jakby całości. Mhm. Na pierwszym zdjęciu, które nam zrobiono, jesteśmy razem. Matki siedzą obok siebie na kanapie, Julia elegancka niczym królowa elfów, Ragnheidr opuchnięta po ciąży, oczy pełne czułości. Zdjęcie leży w starym tomiku wierszy, pewno było używane jako zakładka. Znajduję je na podłodze w naszym starym pokoju. Musiało zostać po przeprowadzce, zmatowiało od kurzu, a wilgoć, która anektuje puste, nieogrzewane domy, dawno je poskręcała. Kolory na zdjęciu wyblakły. W jednym z rogów jest plama. Na pierwszym planie wielka popielniczka pełna niedopałków, biblioteczka w tle. Spoczywamy w objęciach matek. Jedno z rozmierzwioną jasną czupryną, wpatrzone ciemnymi oczami prosto w obiektyw, drugie łyse i pomarszczone niczym mały troll. Julia ma w pół otwarte usta, uśmiecha się poza oś obiektywu, jakby rozmawiała z fotografem. Może z naszym ojcem, może to on robi zdjęcie i ktoś inny za nim stoi, ale ona zdaje się całkowicie koncentrować na tym punkcie. Tej osobie z aparatem. Uśmiech Ragnheidr jest spokojny, introwertyczny, jakby patrzyła na dziecko w swoich ramionach, a fotograf kazał jej podnieść wzrok i ten uśmiech pozostał jej na twarzy. Są takie młode, koło dwudziestki i wciąż promienieją szczęściem. Chyba jeszcze nie przyszło im do głowy, że ich decyzja jest w jakiś sposób niezwykła. Ani nie zastanawiają się, dokąd ona nas zawiedzie. Matki sytuowały się w środku wszechświata. Były środkiem ciężkości naszego życia, wszechmocne i wszechwiedzące. My obracaliśmy się wokół nich jak księżyce, a gdzieś na ziemi znajdował się ojciec. Jasny niczym słońce, ciężki jak czarna dziura, a z zupełnie innego świata. To było zanim pojawiły się słowa i litery, zanim się ułożyły i przemieniły w zdania i historie, niekończące się ciągi znaków przesłaniających nam horyzont, zamykające jedno z nas w środku, drugie na zewnątrz. Podnoszę głowę, strop został częściowo usunięty, więc widać poddasze, nagie krokwie, kurz tańczący w promieniu słońca, sączącym się przez małe prostokątne okienko w szczycie dachu i nagle wszystko staje się takie, jak było dawno temu. Opowiedz mi historię, siostrzyczko. Tak jak wtedy, kiedy byliśmy dziećmi. Opowiem ci historię, braciszku. Tak jak wtedy, kiedy byliśmy dziećmi.
Einar i Edda, rodzeństwo. On troszeczkę młodszy.
Kilka tygodni.
Tygodni, tak. I te matki dwie.
Tak.
Oni rodzeństwo prawie bliźniaki. Dwie matki, jeden ojciec gdzieś schowany.
No który potem to się objawia. Znaczy pokazuje się w retrospekcjach, ale też ujawnia się, no bo to też jest retrospekcja, ale jak wiemy, znaczy my wiemy, Einar się do niego wybrał.
Tak.
To jest jeden z wątków tej książki, a może nawet i taki, który ma ogromny wpływ na Einara.
Oni dorastają razem i z początku jako rodzeństwo są nierozłączni. Mają jakiś dziwny gen, który najwyraźniej działa dwojako. Ona jest hiperlektyczką, a on jest dyslektykiem. Ona opowiada, on słucha. On jest łowcą, ona jest zamknięta w tym świecie książek i słów. Takie rodzeństwo. I do pewnego momentu, do momentu dojrzewania, kiedy stają się nastolatkami, oni żyją w jakiejś niebywałej symbiozie. Mam wrażenie, że rozumieją się poza właściwie rzeczywistością, że to, co czasem ona jemu opowiada, on odbiera jako realne, chociaż wcale takie nie jest. On żyje jej historiami, a z kolei ona znajduje w nim taką opiekę, oparcie, jakiś kontakt ze światem taką, zewnętrznym, prawda?
Tak, to, no, on jest takim jej, jak to powiedziałaś, opiekunem, takim aniołem stróżem właściwie, w zderzeniu ze światem, który nie zawsze bywa przychylny dla takich osób jak ona, a wręcz przeciwnie, jest raczej wrogi. I oni rzeczywiście tak żyją z sobą długo, długo, aż do momentu, kiedy hormony zaczną buzować.
Tak, i oni wtedy się rozchodzą. On idzie swoją drogą, spotyka, powiedzmy sobie, swoje nieszczęście, ona swoją spotyka swoje, przestają już ze sobą być tak blisko, nawet fizycznie już żyją w innych miejscach. No i potem przychodzi ten straszny moment, w którym ta powieść się tak naprawdę zaczyna, że Edda rodzi dziecko i 3 dni później znika. A on wyrusza na jej poszukiwanie. Tak się zaczyna taki sensacyjny wątek tej książki, też niechętnie, ale ona jest bardzo ciekawie skonstruowana i tak połączone są te różne sposoby narracji, różne punkty widzenia, retrospekcje z tym, co się dzieje z opowieścią o tej akcji, że naprawdę czyta się to tak zasysa, że ja myślałam, że tylko zajrzę, ale po prostu połknęłam to właściwie w jeden wieczór.
Tak, bo ona jest jeszcze do tego taka książka, że znaczy jakby przypomina tym wyspę trochę, że jest zróżnicowana narracja bardzo i jest opowiadana przez kilka osób. Mamy tu do czynienia z kilkoma narratorami i właściwie każdy z tych narratorów jest w jakimś sensie upośledzony. Znaczy w takim sensie...
No to rzeczywiście, masz rację,
w takim sensie, że jest ciężko doświadczony przez życie. Tak, ale rzeczywiście zaczyna się to od tego, że Edda znika. A do Einara dzwonią matki, żeby natychmiast przyjechał. Właściwie jedna matka dzwoni, to się potem wyjaśni dlaczego, druga nie dzwoni. Znaczy dzwoni Julia, żeby go ściągnąć, bo zniknęła Edda. Oczywiście nie wiadomo, co się z nią dzieje i on, ponieważ on prowadzi, znaczy jest takim gajdem, takim przewodnikiem po rzekach islandzkich
dla myśliwych,
dla wędkarzy. Telefon dopada go, kiedy stoi w woderach w rzece i zarzuca muchę na łososia. No i on zrazu nie chce jechać. Bardzo się opiera, no w końcu jednak jedzie do domu i tam już jest policja, która została włączona do poszukiwań. I pierwszym podejrzanym jest oczywiście mąż Eddy, prawda? Bo to on był w domu, kiedy ona znikła.
No a jaka, czy też która matka zostawia 3-dniowe dziecko, prawda? No oczywiście pojawiają się od razu komentarze, że depresja poporodowa, no są różne przypadki. No ale przede wszystkim ten mąż jest pod obstrzałem. Zresztą to nie było anonimowe małżeństwo. Ona była gwiazdą internetową.
Właśnie, kiedy się już przemogła i zaczęła się w końcu uzewnętrzniać. Też nastąpiło to, kiedy miała lat naście. Taka była właściwie presja środowiska i ona wyszła na zewnątrz. Jakby to też jest dosyć fajnie opisane w tej książce. Ta jej przemiana. I ona została blogerką. Taką wideoblogerką, która poleca różne rzeczy i firmę założyła z mężem. Także to nie było tak, że ona dalej była tą zamkniętą w sobie introwertyczką z dzieciństwa, tylko już jakby wyszła na zewnątrz, pokazała się na zewnątrz i ten jej wideoblog cieszył się sporą popularnością.
Tutaj sobie właśnie otworzyłam, jest taki moment, że oni już po jej zniknięciu oglądają jakiś filmik, ona pokazuje jakiś produkt, ręczniczki, coś tam, klipy.
Tak.
Potem idzie na siłownię, pokazuje swoje buty. Ile ludzi to ogląda? Pyta Einar. Różnie, odpowiada Ragnar. Edda ma prawie 15 tysięcy obserwujących na Snapchacie i 30 tysięcy na Instagramie, ale blog regularnie śledzi jedynie jakieś 4 tysiące osób. 30 tysięcy? Przecież to tak, jakbyście mieli media w salonie. Nie krępuje was to? Zrozum, to ona jest tymi mediami, tłumaczy Ragnar. Dzisiaj to każdy z nas jest medium, czy nam się to podoba, czy nie. Tylko, że nie każdemu z nas udaje się to tak dobrze sprzedać. Nie każdy z nas ma aż taki zasięg. No, to mówi Ragnar, mówmy poważnie, ja nie jestem żadnym medium. W porządku, uważasz, że nie jesteś, odpowiada mu Ragnar. Ale gdyby się tak nad tym zastanowić, to działasz w branży usług turystycznych, wozisz wędkarzy nad rzeki, myśliwych na polowania, na renifery i tak dalej. Jesteś więc uzależniony od opinii na swój temat. I dalej toczy się rozmowa. I ja mam takie wrażenie, że ta Edda z tą swoją hiperleksją i potem z tym takim przełomem, kiedy wchodzi w media właśnie, przestaje czytać, jest troszkę taką metaforą nas po prostu, naszej cywilizacji, prawda?
Dokładnie, tak. No. Dokładnie, bo to jest właściwie ta droga, którą... Ona idzie tą drogą, którą szła nasza cywilizacja dokładnie. No, najpierw zostało wymyślone pismo, potem druk, potem wkroczyły techniki audiowizualne, teraz internet. I jakby taki ciężar zainteresowania cały czas się przenosi. Z książek przeniósł się na radio, potem na filmy, na telewizję. No i teraz na pewno więcej osób śledzi to, co się dzieje w internecie, niż czyta książki.
Widzimy tę Eddę, którą Einar pamięta z dzieciństwa, zanurzoną w lekturze, gdzieś zawsze w kąciku z tą książką, a tu nagle gdzieś tam na zdjęciach robi dzióbka, prawda, do aparatu, pokazuje buty, sukienkę, coś. Zresztą całe ich życie, przygotowania do ślubu, to wszystko było filmowane, tak, pokazywane. Ona w ten sposób siebie pokazywała światu. Ale chyba nie za dużo zdradzę, że cały czas ciągnął się za nią jakiś taki ogon z łuski. Ona była rodzajem mureny albo syreny, co?
Tak.
Niedostosowana do świata. Ona trochę oszukiwała siebie i świat, a cały czas czuła właśnie to coś, co ją tam od tego świata odsuwa, że jest inna. Ona wręcz mówi, tu pisze o tej rybiej łusce.
Mhm, tak, tak. I tam jest taki też istotny moment jeden, jak oni jako dzieci stają przed jakąś taką komisją badawczą naukową. Zresztą to ma ogromne potem reperkusje, ale stają przed tą komisją, bo naukowcy chcą się dowiedzieć, jak funkcjonują ich mózgi, jak funkcjonuje mózg hiperlektyka i dyslektyka. I mamy taki fragment, w którym rzeczywiście te dzieciaki są jeszcze w dzieciństwie, to się ich dzieje, to jest taka jakby retrospekcja, czy właściwie to większość to są retrospekcje w tej powieści. I to jest jeden z takich też momentów, kiedy ona pewno zaczyna wątpić w sens tego, co robi jako dziecko. To jest taki pierwszy sygnał, że może nie warto aż tyle czasu poświęcać lekturom.
To jest taki bardzo ważny dla mnie sygnał i on się też wiąże z tymi nowymi mediami, tak myślę, bo my właśnie za ich pośrednictwem, co nie znaczy, że książki są od tego wolne. Przeciwnie, sama pamiętam z dzieciństwa różne traumatyczne zdarzenia, takie jak na przykład czytałam innym dzieciom w przedszkolu baśnie braci Grimm i tam wrony czy inne ptaki wydziobały księciu oczy. Mm-hmm. Ja to do tej pory pamiętam, musiałam to przeczytać na głos. To we mnie zostało, jest częścią mnie. Ona tam trafia na historię taką, którą musi przeczytać, opowiedzieć swojemu bratu.
Straszna, znaczy, tak.
Prawda?
Tak, straszną historię.
Straszną.
Znaczy nie tyle przeczytać, bo to chyba, o ile pamiętam, to jest zdjęcie i ona musi opowiedzieć o tym zdjęciu.
Opowiem ci o zdjęciu. Nie chcę tego czytać. Każą jej przeczytać po cichu tekst z kartki, potem pokazują zdjęcie.
Tak.
I ona mówi, opowiem ci o zdjęciu, nie chcę tego czytać i zaczyna mu opowiadać. Nie będę tej historii tutaj cytować, natomiast...
To wstrząsająca, straszna historia.
Straszna historia, ona mówi, on reaguje płaczem, widać, że bardzo to do niego, zresztą wszystko, co ona mówi, bardzo do niego mocno dociera. Mm-hmm. To jak ona szuka liter, prawda, które dla niego są nieuchwytne, jak opowiada mu różne historie. I potem ona właśnie mówi takie zdania, które wydają się szalenie ważne. Nie ma znaczenia, czy to się naprawdę zdarzyło. To zostało wymyślone i zapisane, a ja tę historię przeczytałam i teraz już zawsze będzie istniała. Zawsze mogę po nią sięgnąć, ją opowiedzieć, zrobić sobie nią krzywdę, skrzywdzić innych opowiadaniem. Historii nie da się cofnąć, kiedy człowiek już ją opowiedział. Wtedy, kiedy on mówi, że to przecież była tylko historia.
Mhm.
Niedawno widziałam hejtera. No i to jest coś takiego, prawda? Coś
tak.
O kimś powiesz, jakąś historię stworzysz albo ujawnisz, wymyślisz i to jest.
Mhm.
I nie cofniesz tego. Tu akurat ta historia żyła w nich, ale to też można puścić taką historię w świat, prawda?
Ale to żyła też w nich, jest... ale też żyje w nas, jak to czytamy,
tak,
prawda?
Tak. I to też jest skutek tego pisma właśnie. Jego siła, ale i zagrożenie w tym piśmie żyjące. To jest w ogóle książka o piśmie, prawda?
Tak. O piśmie, o słowie, o słowach, o zdaniach, o akapitach, o rozdziałach.
Więc chyba możemy powiedzieć, że Sokrates to był przeciw.
Sokrates był przeciw, tak. Ale Platon był za.
No Platon spisał dialogi właśnie, to jak Sokrates był przeciw z Fajdrosem,
Fajdrosa.
Rozmawiał. To fragment Fajdrosa jest. Możemy się dowiedzieć, dlaczego Sokrates był przeciwko temu, żeby pismo istniało tak naprawdę.
Nie chciał, to zdaje się, że to tam nawet pada w tekście.
Tak. No nie chcę tutaj za dużo zdradzać, prawda, żeby to była cały czas taka jednak sensacyjna historia, ale to jest bardzo ważny trop. I to jest też opowieść, tak jak Wyspa była opowieścią o cywilizacji, no właśnie w stanie kryzysu, upadku kontaktu, informacji, izolacji i tak dalej, takiego wsobnego chowu, że tak powiem, który się nie może udać za bardzo i wtedy cofamy się w rozwoju, dochodzimy do prymitywnej hodowli, do garstki dzieci, które gdzieś na fiordzie, prawda, ze staruszkiem,
tak.
jak po drugiej stronie księżyca na srebrnym globie, gdzieś tam
dokładnie.
Tworzą jakiś nowy świat. Tak, tutaj mamy taką przepowiedź, takie proroctwo, że pismo się kończy, że może i dobrze, i jak ten świat ewentualnie poza tym pismem, po tym pismie
jest coś
mógłby wyglądać.
Że pismo się kończy, bo coraz więcej się używa emotikonów, piktogramów w takiej komunikacji codziennej. I one zastępują nam całe słowa, prawda? Więc może to jest ten kierunek, w którym
to jest na pewno kierunek
zmierzają.
Pewnych uproszczeń,
tak.
prawda? Ale tutaj jest też taka teza, cały czas mam nadzieję, że nie zdradzam za dużo z treści, że pismo, korzystanie z pisma w jakiś sposób ukształtowało i nasz świat, i nasze mózgi. No i powiedzmy sobie, że ta zachodnioeuropejska cywilizacja patriarchalna to jest właśnie tak ściśle z tym pismem związana. Z tym pismem, które się wzięło od właśnie liczenia niewolników i podatków, prawda?
Tak.
I to ma swoje miejsce w naszym mózgu, utworzyło pewne struktury, które nie są naturalne. Naturalne jest życie w przestrzeni, powiedzmy, że w przyrodzie, wyobraźniowe jakieś takie, czy wyobrażeniowe, fizyczne, widzenie obrazem i tak dalej. I być może my do tego wracamy, może się wyzbędziemy tego balastu, nie wiem ilu tysięcy lat, bo to od Sumerów pewnie trzeba by zacząć.
No, od węzełku, tak.
Ale w każdym razie, no, powiedzmy, że nasze licząc tamte 3000. Pozbędziemy się tego balastu i będziemy inni. Może zamiast ojców, którzy jak tu widać w tej książce się słabo sprawdzają, czasami będą matki, prawda? Bo to jest taka trochę opowieść o nowej cywilizacji,
tak,
która może
tak,
się zrodzi.
Tak, to ten model rodziny 2+2, 2+2 właściwie, to nie jest niespotykany model rodziny w Islandii, czy nawet szerzej na zachodzie. Elton John adoptował kilkoro dzieci, prawda? Ja w Islandii znam też rodziny takie, gdzie dwie matki wychowują dzieci, więc to nie jest jakby żadna jakaś nowość, nawet nie jest to odchył od normy, bo lepiej, żeby dzieci miał kto wychowywać, niż nie miał, prawda? Więc to jest normalne i to się dzieje na naszych oczach. W ten sposób zmienia się nasza cywilizacja. Pismo tego dobitnym przykładem jest.
No tutaj to jest też taka historia o mężczyźnie. Ja nie mówię, że wszystkich mężczyznach, ale mężczyźnie samolubnym, narcystycznym, nieodpowiedzialnym, prawda? I o tych kobietach, które po prostu są matkami i wychowują. Oczywiście to również one mogłyby być samolubne, egoistyczne i nieodpowiedzialne.
Tak.
Są zresztą bardzo różne. Bardzo różne. Jedna taka
też ładnie.
Pankuwa, prawda?
Tak, jedna pankuwa, druga urzędniczka.
Tak. I los je ze sobą jakiś styka.
Ale to jest też piękne, jak one, jedna się o drugiej dowiaduje i jak one świetnie znajdują wspólny język.
Rzeczpospolita babska.
Tak.
Bo to nie jest para, to znaczy one nie tworzą związku partnerskiego.
Nie.
One po prostu mają dzieci.
One mają dzieci, które postanawiają razem wychowywać.
Tak. Cała
I
ta...
To ja aż jestem ciekaw, jaka będzie kolejna powieść tej Szyki, bo coś tam wiem, do czego się przymierzała. Nie wiem, czy to wyjdzie w tym roku, czy nie. Ale to pewno będzie tym razem jakaś taka, co mówiła, że to będzie tak i o kryzysie rodziny. Więc znając ją, znaczy znając jej dwie poprzednie powieści, to aż sobie zęby ostrzę na tę kolejną, bo z pewnością będzie bardzo ciekawa.
No tutaj piękne są te portrety. Zresztą ten mężczyzna też jest bardzo obrazowo, że tak powiem, opisany, cały jego los, ale przede wszystkim tych dwóch kobiet, tej rodziny, którą one tworzą, tych dzieci, które wchodzą ze sobą, właśnie są w takim bardzo ścisłym związku, w takiej relacji, brat i siostra. Piękna okładka, naprawdę podoba mi się, bo no wyspa to wiadomo, wyspa taka jakaś akwarelowa, rozlana, prawie nieistniejąca.
W Islandii się bardzo okładką zachwycali.
Tak?
Tak, ja miałem dziesiątki ochów i achów. I to zachwycali się tą okładką pisarze, dziennikarze.
Projekt okładki stron tytułowych Anna Pol Pawrowska. Wymieńmy, bo to naprawdę jest takie zdjęcie i nie zdjęcie. Zdjęcie mężczyzny, który obejmuje, widać, że kobietę do niego przytuloną, tylko że jej nie ma,
tylko
tej kobiety.
Tylko jej nie ma, właśnie. To jest bardzo, bardzo sugestywna okładka, która mówi wiele o samej treści książki. Bo to jest właściwie trochę też powieść o takiej no jakby nieobecności pomimo takiej bliskości fizycznej na co dzień, prawda? Czytamy coś?
Tak, tak, tak. Właśnie, bo to jest też opowieść o różnych sposobach istnienia. Nie tylko dyslektycznym i hiperlektycznym, ale też mamy tutaj dwie bardzo różne kobiety. Mamy opowieść kogoś, kto nie może się ruszać, prawda?
Tak,
kto, można
tak
powiedzieć, stracił swoje życie i patrzy na to swoje życie już z takiej perspektywy. Osoba ciągle jeszcze dosyć młoda, a już wie, że właściwie
że
może tylko tak
no
dać się uczesać, mm-hmm, ale
nakarmić.
Też ma w związku z tym bardzo taki piękny dystans do wszystkiego i tak docenia te chwile, kiedy może przytrzymać dziecko, kiedy z tym dzieckiem właśnie teraz jest, czuje jego oddech, jego obecność i myśli o swoim życiu, a miała różne plany ta osoba i tutaj pada takie zdanie, życie jest lepkie, klei się do ciebie, zanim się zorientujesz, musisz się szybko obracać, żeby cię nie unieruchomiło, łapać każdą nadarzającą się okazję. I to też pomyślałam sobie, że każdy do siebie może to odnieść, prawda?
Mm-hmm.
Bo mamy różne o sobie wyobrażenia w młodości, w liceum, na studiach, jeszcze może chwilę później. I później to życie jest lepkie. I w różnych miejscach nas, że tak powiem, przytrzymuje. To może być rodzina, to może być sytuacja. No zresztą nie będę opowiadać, no wiemy jak jest, prawda? Chcieliśmy być na Karaibach, jesteśmy gdzie indziej, prawda? Chcieliśmy robić to czy tamto, być z tym czy z tamtym.
No, to akurat w powieści ten, kto chciał być na Karaibach, jest.
No to tak, tak, tak. Przez chwilę tak, tak. Jesteśmy i my. Więc mówię też o tym, że jest to taki właśnie świat z różnych punktów widzenia opowiedziany, ale też i bardzo rozmaity, jeśli chodzi o krajobrazy. I ja tutaj wybrałam, nie wiem, czy aż jedno i drugie zechcesz przeczytać, ale na przykład na stronie 24, właśnie jeszcze młodziutka, krótko ostrzyżona Julia, która chwilę wcześniej spotkała, jak się później okazało, kogoś jej bliskiego w przyszłości, wychodzą razem na zewnątrz. I to jest taki obrazek Reykjaviku sprzed, nie wiem, pewnie 30 lat.
No gdzieś tak mniej więcej. To jest akurat pewno z tego okresu, którego ja nie pamiętam. Ja pamiętam to, co było przed i po, a tych lat, akurat tych lat 90., bo to chyba 90. lata są, to nie pamiętam niestety. Wychodzą razem na zewnątrz, pada śnieg, Reykjavik, miasto cudów. Nie ucierpiało zbytnio w zimnej wojnie, małe i brzydkie, ale z podniesioną głową. 4 lata minęły od czasu, kiedy mieszkańcy z zainteresowaniem śledzili upadek murów w całej Europie. Wciąż jeszcze szukają czegoś, co zastąpi im spory o zagrożenie atomowe, marksizm i imperializm. Mogą pić piwo. Kapitalistyczny optymizm zwyciężył. Proszę, rynek da nam wolność, zanim kryzysy, nierówności i zmiany klimatyczne uśmiercą to miasto. To jest Reykjavik sprzed turystycznego boomu, pustawy i szary. Niebawem Björk naniesie naród na mapę świata. To Reykjavik sprzed rewolucji informatycznej, 2 lata po uruchomieniu pierwszych nici światowej sieci. W lepszych domach półki ozdabiają encyklopedie, a fakty jeszcze są faktami, nieatrakcyjnie oddzielonymi od poglądów. To Reykjavik poetów, bimbrowników i odrzuconych czeków. Örlygur i Julia brną razem przez śnieżyce na bezludnym placu Lajkiatork. Ona obcięta na zapałkę, w martensach i cuchnącym wełnianym płaszczu, a on dziwnie schludny, w lakierkach. Musi się o nią opierać, pokonując najbardziej śliskie miejsca, przeprasza za swój wygląd. Robię krótki metraż, mówi, sam w nim grałem cały poranek, koszula biała jak śnieg i rozpięta pod szyją, płatki śniegu sączą się za kołnierz, topnieją na jasnej skórze. Ona spogląda na niego ukradkiem, chłopak ma piękną szyję, wyraźne, choć delikatne jabłko Adama.
To jest właśnie ten Reykjavik, połowa lat 90.
Znaczy pierwsza połowa lat 90, początek lat 90.
Tak. A w tej relacji z wydarzeń najbardziej nas tutaj intrygujących, czyli, bo to jest historia romansów, prawda?
Tak, właśnie to jest historia romansu. Julii, głównej, właściwie głównej, jednej z matek.
Więc dowiadujemy się, jak do tego doszło, że nasze dzieci, bohaterowie pojawili się na tym świecie. W którymś tam momencie poznajemy też trochę ich dzieciństwa. A ta główna akcja to jest dzień pierwszy, drugi, trzeci. To jest ten pościg,
tak, pościg
poszukiwania
za Eddą.
Więc Einar już rzucił wędkę, posłuchał matek, czy matki właściwie, i trafił do Nowego Jorku. I tu jest taki opis. Zresztą akurat autorka studiowała w Nowym Jorku. Tak tu jest napisane.
Tak.
Na Uniwersytecie Columbia. Więc zna z własnego doświadczenia i to miejsce, i tamtejsze biblioteki, i ulice. I sobie wyobraża tego właśnie myśliwego z Islandii, dyslektyka na tych ulicach. Tak. I teraz, jeśli mogę cię poprosić do porównania z tamtym opisem, na stronie 103... Na dole jest ostatnia...
Idzie w stronę Broadwayu.
O, dokładnie, tak.
Idzie w stronę Broadwayu. Od ulicznego sprzedawcy kupuje tłustego, przypalonego hot doga z uwalaną sadzą cebulką i papryczkami chili, ale nadspodziewanie smacznego. Tłum porywa go ze sobą niczym prąd rzeczny. Dryfuje ze strumieniem w dół ulicy, usiłuje nie gapić się na tych, którzy się wyróżniają. Piękna, ruda kobieta w zielonym kombinezonie góruje nad turystami, którymi się opiekuje. Kaleki żebrak siedzi pod ścianą i potrząsa tekturowym kubkiem. Chłopiec w krótkich spodenkach zwisa z szyldu i podciąga się raz za razem, jakby był na sali gimnastycznej. Ludzie mają wszystko w nosie, mijają go, nie zwracając na niego uwagi. A wieśniak rozgląda się dookoła siebie niczym byk w nowej stajni. Wysokie budynki, mgła i nieprzebrany tłum powodują, że dokucza mu lekka klaustrofobia, a mimo to czuje się absolutnie wolny. Może robić cokolwiek, zrzucić ubranie, walić się w piersi i krzyczeć, a nikt nawet głowy nie podniesie. Ale tego nie robi. Nie poddaje się rytmowi miasta, idzie w tym samym tempie co inni. Powoli przestaje patrzeć w oczy mijanym przechodniom, kieruje wzrok na nieokreślone miejsce za ich uszami, daleko za oblicze, i pozwala miastu się nieść. Kupuje butelkę wody, siada na ławce, skręca sobie papierosa i wysyła Julii SMS-a, że wylądował. Potem zaczyna dzwonić.
No, potem spotyka nagą, ale za to pomalowaną kobietę.
Tak.
Pomalowaną flagę amerykańską, z którą się zaprzyjaźnia. Trafia do biblioteki, która też robi na nim ogromne wrażenie.
Znaczy, może nie zawartość, ale budynek.
No, pisze tak. Czytelnia. Największa i najpiękniejsza czytelnia na świecie. A to tylko sala 315, więc jak rozumiem, jedna z bardzo wielu sal. Świątynia rozmiarów hali sportowej. Dziesiątki mężczyzn i kobiet siedzą przy długim stole, wszyscy zatopieni w książkach i komputerach. Wysoko nad nimi z rzeźbionego sufitu zwisają ogromne żyrandole. Na suficie w ramach obrazy obłoków na niebie. Przez łukowe okna wpada do środka światło, pod ścianami przepotężne regały z książkami, wielopiętrowe, połączone okrągłymi schodami w miodowych barwach. Na sali panuje cisza skupienia ludzi, którzy przywykli zatapiać się w pracy wśród tłumu. Można powiedzieć koszmar dyslektyka, prawda? Bo on się tam znalazł i teraz co ma zrobić z tym bogactwem? Jak szukać, jak czytać i jak szukać swojej siostry przede wszystkim?
No właśnie, bo Edda młodsza przechowywana jest koło sag islandzkich na drugiej kondygnacji. Einar wyciąga zakurzone wolumeny i je przegląda. Są po niemiecku bądź po angielsku, stare, i chyba nikt od lat ich nie dotykał. Bo tam skierowała pracownica biblioteki. jak powiedział, że szuka Eddy.
Tam go skierowała.
Tam go skierowała i on znalazł książki. To już nie było takie dla niego fascynujące, jak sam budynek.
No, ale spotyka pracownicę.
Z pracownicą biblioteki też
anioła,
się zaprzyjaźnia.
Prawda? Angel. Tak. Ni to kobieta, ni mężczyzna, androgeniczna postać. Mm-hmm. Bardzo ciekawa. Mm-hmm. Naprawdę frapująca historia. Taka, którą można, tak myślę, czytać wiele razy i różne rzeczy
i różne
tam
rzeczy odkrywać,
odnajdywać.
Tak.
Prawda? Z jednej strony zachowuje właściwie taki charakter kryminału, bo jest akcja i intryga bardzo konkretna i wyraźna, a z drugiej te wszystkie wątki i takie piętra, które tam można odnaleźć w tym. Bardzo ciekawe. Mhm. Jak jest przyjęta w Islandii?
W Islandii była bardzo dobrze przyjęta. Chociaż ze względów takich politycznych, że tak powiem, no to wyspa jednak, ale też dlatego, że to debiut, to jednak była lepiej przyjęta. Znaczy w tym sensie, że była zaskoczeniem. To jest druga powieść, więc już nie jest aż tak niespodziewana. Ale też była dobrze przyjęta.
Ale temat wydaje się, że bardzo też islandzki, bo pisanie, czytanie, powieści, opowieści, prawda, przekazywane.
Tak, ja miałem jeszcze dodatkowo kolejne takie dziwne kłopoty tłumacząc ją, bo dostałem od polskiego wydawcy PDF-a z islandzkim tekstem już po łamaniu, ale potem autorka jeszcze coś dopisała i pozmieniała kolejność rozdziałów. Ja przetłumaczyłem to z tego PDF-a i jak oni tutaj przyjechali na targi książki do Gdańska, to dostałem oryginał islandzki, książkę i postanowiłem sobie porównać. Bo już chciałem wysyłać, już przekład miałem gotowy i dopiero się zaczęło. Musiałem poprzestawiać te wszystkie rozdziały, podopisywać ogromne fragmenty do tego. Także taki trochę falstart był z przekładem, no, bo mogłem poczekać do...
Czyli odkrywałeś na nowo trochę tę książkę.
Odkrywałem książkę na nowo, ale teraz drugi raz mnie to spotkało już. Ostatnio miałem też to dla islandzkiego wydawnictwa, taką tłumaczyłem książkę dla młodzieży i tam też, jak przetłumaczyłem z PDF-a i potem dostałem oryginał, no to nie było aż tylu zmian, ale trochę trzeba było popracować dodatkowo.
Przygody tłumacza, tak, z odkrywaniem pisma, które niby ma, a okazuje się, że nie ma tak do końca.
A teraz w ogóle jeszcze inną rzecz jeszcze robię.
Tak?
Tak. Otóż poleciłem, znaczy, bo tu podczas tych targów gdańskich, książki, na te targi przyjechały dwie początkujące takie tłumaczki z Islandii. Tłumaczki na polski, one skończyły tam studia i chciały bardzo się, no, zacząć tłumaczyć książki. I wpadłem na taki pomysł, żeby namówić wydawnictwo islandzkie, żeby wydało polską wersję krótkiej historii Islandii. Ponieważ ja nie mam czasu, to zaproponowałem, że one to przetłumaczą. I one to tłumaczyły, ale jakby osobno. Każda tłumaczyła swoje rozdziały. I teraz ja to muszę jakoś zebrać do kupy i scalić. Czegoś takiego w życiu nie robiłem, ale to też jest przyjemna praca, zwłaszcza, że się dowiaduje ciekawych rzeczy z historii Islandii. Między innymi o średniowieczu moim ulubionym. Jak chrześcijaństwo przyjmowali. To jedyny kraj, gdzie nie było wprowadzone siłą. Tylko drogą konsensusu, pod warunkiem, że można obie religie wyznawać. Starą i nową.
Te przymioty z Odyna przeszły od razu na nowego Boga, można tak powiedzieć. No to ciekawe. Rozumiem, że to się ukaże niebawem.
Wolno było im jeść koninę, czego religia chrześcijańska zabraniała. I wolno było zachować jeden, a czy oczywiście celibatu nie było, ale wolno było też zachować jeden taki okrutny zwyczaj. Mianowicie oni, jak się dziecko urodziło i była to na przykład dziewczynka, dziewczynek już było w bród w tym domu, to można je było wynieść z domu i zostawić.
No to rzeczywiście. No.
Nie w oknie życia. Tylko
rozumiem.
Gdzieś pod skałką jakąś.
Rozumiem.
I to był też warunek przyjęcia przez nich chrześcijaństwa. I ten zwyczaj był dość długo praktykowany jeszcze. Także to nie wszystko piękne, co w Islandii.
No nie, ale wszystko ciekawe, więc ciekawa będzie i ta historia, historia Islandii. A tymczasem mamy historię no, zmyśloną, fascynującą, ale ważną, bo dotykającą tak naprawdę naszej rzeczywistości i kwestii pisma w naszej cywilizacji. Święte słowo, autorka bestsellerowej Wyspy. Wydawnictwo literackie też Wyspę wydało.
Sigríður Hagalín Björnsdóttir.
Bardzo ci dziękuję.
Wiem, że chciałaś to usłyszeć.
Tak, no bo ja ile razy spróbuję coś powiedzieć, to potem się okazuje, że to było tak dalekie od tego, jak to powinno zabrzmieć. To widzę w twoich oczach. To,
za tydzień druga część prostu... Wyspy Diabła. Złota Wyspa się ukaże.
No.
A w maju, a to ciekaw jestem strasznie, jak będzie przyjęta, bo taka jest to powieść, która zdobyła nagrodę literacką Rady Nordyckiej, więc uchodzi za doskonałą, napisana przez Islandkę. Książka nazywa się Blizna i jest pisana w pierwszej osobie o mężczyźnie w średnim wieku, wrażliwym mężczyźnie w średnim wieku, który szuka miejsca, żeby popełnić samobójstwo. Bardzo dowcipna książka.
A, dowcipna, to dobrze. A wcześniej jeszcze Złota Wyspa Einara Kaurasona, tak? Mniej więcej tak, z grubsza.
Tak,
dobrze.
Nie, dobrze.
Ja się przywołałam autora, odważyłam się.
Już jest nawet chyba, już jest wydrukowana i chyba w przyszłym tygodniu będzie w księgarniach. Chcieliśmy zdążyć na wizytę prezydenta Islandii z wydaniem, no ale się nie udało.
To te lektury przed nami. Myślę, że się spotkamy.
Już wkrótce, tak.
Już niebawem i o nich porozmawiamy. A tymczasem czytamy święte słowo i naprawdę...
Polecam gorąco.
Warto, tak. Jacek Godek przełożył z islandzkiego na polski, wydało wydawnictwo literackie. Iwona Borawska, bardzo dziękuję. Audycję zrealizował Robert Maliński.
Dobranoc.
Dobranoc.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.